ciężko coś powiedzieć, po prostu człowiek jest przerażony tym, co się stało. Smutno, bo to zwierzyna była przyzwyczajona do nas, my do nich. Mama wychodziła, chleb im dawała, z ręki jedli, dzieci przychodziły, też się wchodziło z dzieciaczkiem.
Leszek Roskoliński, jestem mieszkańcem Morzenowa.
Było wiadomo, że są te wilki. Płot był zabezpieczony pastuchem elektrycznym. Te wilki pokonywały jednak przez górę. Zagryzionych zostało 7 sztuk w jeden dzień, a za 2 dni jeszcze jedna matka została zagryziona młoda. I obawiam się o dzieci, bo różnie bywa. Wyjdą dzieci gdzieś na spacer za wioskę, te wilki grasują tutaj w koło. Jest watacha około 7-8 sztuk, bo rolnicy, którzy robią w polu wieczorami, to widzą nieraz, jak chodzą te wilki.
Ci rolnicy, którzy doznali strat przez funkcjonowanie wilków w przyrodzie, no uważają ten gatunek jako problem.
Michał Pobiedziński, łowczy okręgowy, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Słupsku.
Takie sytuacje będą się zdarzać. Można tutaj apelować o to, żeby ci, którzy mają jakiś inwentarz gospodarczy, dobrze zabezpieczali swoje tereny, dbali o to i nauczyli się żyć z populacją wilka za płotem.
Wilk jako psowaty nie ma do końca bardzo dobrego wzroku. W związku z tym, jak spotykamy wilka w lesie i on jest zdrowy całkowicie, to on oczywiście może zastygnąć w pewnym momencie, natomiast to nie jest jakby chęć ataku, tylko to jest po prostu naturalna reakcja polegająca na rozpoznaniu tego, co wilk zauważył. Wilk to rozpoznaje i na 99 przypadków na 100 oddala się.
Marek Śpiechowicz, inżynier nadzoru nadleśnictwa Ustka.
Ponieważ jest to zwierzę wbrew pozorom dzikie, mimo że nam się wydaje, że jest go dużo i on się udomowił, nie udomowił się i on wcale nie tęskni za naszym towarzystwem.
Rano wychodząc dać karmę dla Danieli, zauważyłem, że nie ma tyle sztuk, co powinno być. Wyszedłem dalej na łąkę, patrzę... Jeden martwy, drugi, trzeci, porozwalane po całym polu, poszarpane. Okazało się, że zostało zagryzione 6 sztuk. Zadzwoniłem do pana nadleśniczego tutaj do Ustki. Pan nadleśniczy powiedział, że to trzeba zgłosić do RODOS-u, do Gdańska. Zgłosiłem to do RODOS-u, do Gdańska. Powiadomiłem pana doktora weterynarii w Słupsku o tym zdarzeniu. No i RODOS przyjęło zgłoszenie o tych zagryzionych danielach, po czym ustalili za 2 dni, że przyjadą na oględziny. Przyjechały 3 panie z Gdańska na te oględziny, zrobiły oględziny. Okazało się, że jednak pogryzione są przez te wilki, na szyi miały zęby, były widoczne. Zrobiły protokoły, kazały mi te panie, abym wysłał wniosek RODOS-u o odszkodowanie o te pieniądze. Ja na drugi dzień udałem się do weterynarii w Słupsku o zaświadczenie, że daniele są pod stałą ochroną weterynarii. Dostałem takie zaświadczenie i wysłałem to listem poleconym DPD. Jakiś miesiąc czekałem na to, mówię, coś za długo to wszystko działa. Do RODOS-u zadzwoniłem, dowiedziałem się od pani, że moje dokumenty nie doszły do ich firmy. No i minął termin 14-dniowy, który był, że do 14 dni trzeba było wysłać się dokumenty, więc udałem się do DPD złożyć skargę. Okazało się, że dostarczyło ten list o godzinie 17.30 jakiemuś panu, który tam nie pracuje, a firma pracuje do 15. Zgłosiłem się wtedy do DPD z wnioskiem o wyjaśnienie, jak to się stało. Dali mi odpowiedź, że faktycznie ten list zaginął. Dali mi odszkodowanie 16 zł za przesyłkę i 10-krotność wartości tego listu. Ten list był ważny dla mnie, bo było około 10 tysięcy wypłatę odszkodowania za Daniele. Zostałem bez pieniędzy. Pan dyrektor nie uznał mi tego terminu, nie przywrócił mi terminu, żebym mógł dostać drugi raz te dokumenty. Zastępca tam dyrektora z RODOS-u powiedział, że DPD nie jest Pocztą Polską, że takie listy się wysyła Pocztą Polską. Dla mnie, ile przesyłek dostawałem z DPD, czy wysyłałem, zawsze wszędzie wszystko dochodziło. Umowy telefoniczne, różne umowy z DPD, wszystko było dobrze. No to nie jest moja wina, że to nie doszło. Ja uważam, że powinienem mieć ten termin przywrócony.
No, statystyka mówi, że nie ma możliwości, żeby nie było ich widać. Jeżeli na dzisiaj szacujemy, że wilków w Polsce jest około 4 tysięcy, jednostek czy nadleśnic jest około 400, no to siłą rzeczy musi być na jednym nadleśnicy około 10 wilków. Biorąc pod uwagę biologię wilka, gdzie jedna grupa rodowa składa się z rodziców oraz szczeniąt pierwszego i ewentualnie drugiego roku, a obszar terytorialny takiej grupy rodowej to jest około 300 km kwadratowych, czyli mniej więcej tyle 3 gmin, no to siłą rzeczy taka grupa rodowa, która liczy tam kilka do kilkunastu osobników, większe zwane watachą, musi się w tych lasach pojawiać i automatycznie musi być zauważana. Są oczywiście ślady wilków w postaci szczątek ich żerowania, czyli jakieś kości pozwierzęcych, które zostają. Są też odchody i też bardzo często te wilki są nagrywane na urządzenia monitorujące, czyli fotopułapki, czy ewentualnie kamery, które są postawione na grasę. Te 4000 to są dane, które są oficjalnie podawane, no i w zasadzie nie wypada z jakichś innych danych korzystać. No oczywiście jakby system monitoringu wilka, który jest prowadzony przez instytut, jest tak skonstruowany, że musimy polegać na tych danych, które dostajemy. Nie jest wykluczone, że jest ich więcej. Jakby nie było takiego programu kompleksowego policzenia wilka w Polsce, może się zdarzyć, że w niektórych regionach tych grup rodowych z tytułu na przykład urbanizacji jest więcej, w niektórych jest mniej, ale są bardziej zauważalne, bo większa penetracja ludzi w lesie powoduje, że jakby większa ilość osób je widzi i większa ilość osób zgłasza. Także to są dane, które jakby na dzisiaj nie do końca są zweryfikowane, tylko ja korzystam z danych oficjalnych. Trzeba też zdać sobie sprawę z biologii. Wilk jako psowaty nie ma do końca bardzo dobrego wzroku. W związku z tym, jak spotykamy wilka w lesie i on jest zdrowy całkowicie, na 99 przypadków na 100 oddalasz. No jeżeli ktoś ma psa, to wystarczy tak naprawdę zrobić proste doświadczenie, zostawić tego psa z kimś, kogo ten pies się nie boi, odejść na jakieś 40-50 metrów i zacząć podchodzić. I wtedy zobaczymy, że pies tak naprawdę dopóki nie złapie ostrości i nie zauważy, kto do niego podchodzi, będzie się przyglądał i wilk dokładnie taka sama reakcja. Dopóki nie złapie tego kontaktu wzrokowego, a to nie jest zwierzę, które widzi na bardzo duże odległości, to będzie taki jakby przygotowany do tego, żeby rozpoznać, co do niego się zbliża. I to nie jest żadna forma takiej agresji, tylko taka po prostu naturalna jego reakcja. W związku z tym, jeżeli go widzimy i on się nie boi, czy nie ucieka, to oczywiście, że nie wszystkie wilki będą uciekały, bo tak jak przyroda cały czas ewoluuje, tak i wszystkie zwierzęta dzikie, no przyzwyczajają się do tego, że coś szumi, coś jedzie, na polu jest rolnik, czy ludzie chodzą i oczywiście nie uciekają tak od razu jak 20-30 lat temu. Tak? W związku z tym, no niestety trzeba też sobie z tego zdać sprawę, że te zwierzęta się powoli do nas przyzwyczajają. Sami też mamy bardzo dużo grzechów na sumienie, jeżeli chodzi o dzikie zwierzęta, przyzwyczajamy je do kontaktu z ludźmi i potem no, musimy się z tym oswoić.
Ja uważam, że nie czuję się winny. Zabezpieczone było dobrze. Nasilenie tych wilków jest coraz większe. Nic z tym nie robią. Uważam, że obawiam się, bo pełniąc funkcję sołtysa, tutaj w tej wsi obawiam się o dzieci, bo dla mnie to jest niebezpieczeństwo nie dosyć dla zwierzyn, ale i dla dzieci. W sąsiedniej gminie tutaj Postomino też zagryzły wilki. Coraz więcej jest. No powinni za jakoś, no nie wiem, zabezpieczyć to. Nie wiem, no może jakieś odstraszacze, może coś, żeby to odstraszali od tych wiosek. No ja nie mam pojęcia. Będę podejmował dalej, zakupię z około 6 matek, bo już mam ustalone matki, tylko czekam po prostu na transport, bo to będzie z Polski, będą z Polski przywiezione. Chcę dalej to rozpowszechniać, po prostu tu mieszkamy w takiej miejscowości, gdzie jest dużo ludzi, przyjeżdża do Jarosławca, do Łuski, no i to jednak jest przy drodze, zatrzymują się, podziwiają to. To jest moje hobby. Nie wiem, może głodne są, no różnie to bywa. No na słupach, tutaj są słupy drewniane i na tych słupach drewnianych nawet widać było palce od nóg, jak wchodziły, pokonywały tą siatkę. Siatka ma ponad 20 metra wysokości, także nie jest niska. Siatka była tak robiona, jak wymagała weterynaria, żeby nie było żadnych kolców. To jest wszystko tak zrobione, jak powinno być. No nie jest przeszkoda. 7 lat było w spokoju, nie było żadnego problemu. Też te wilki były. No teraz akurat ten rok był taki, że stało się, jak się stało. Pokonały górą i podkopały się w jednym miejscu pod spodem.
Coraz częściej mamy takie sytuacje, kiedy dzika zwierzyna pojawia się właśnie w miastach i często chwytamy za telefon, właśnie dzwoniąc do policji jako tej pierwszej służby, która ma się pojawić na pierwszym froncie. Mam na myśli dziki, mam na myśli także wilki, które coraz częściej podchodzą pod zabudowania. Jak my także jako społeczeństwo powinniśmy się zachowywać? Także możemy pamiętać o myśliwych.
Ta tendencja, że coraz więcej zwierząt jest spotykanych w miastach, jest już powszechna. To każde duże miasto, a nawet już te mniejsze spotykają się z tym problemem, jakby nie było, bo no, przyzwyczailiśmy się do takiego funkcjonowania, że zwierzyna występuje w lesie, a miasta to jednak są zarezerwowane dla ludzi. Te działania przyrody ewoluują i zwierzęta niektóre synantropizują, czyli dobrze czują się w towarzystwie ludzi, akceptują i nie zauważają zagrożeń, jakie im przysparza funkcjonowanie w mieście. A dla ludzi jest to problem, ponieważ od takiego prostego przykładu, jaki może być potencjalny atak zwierzęcia na człowieka czy na naszego pupila, jakim jest pies, chociażby też po wypadki komunikacyjne, które się zdarzają dosyć często z udziałem zwierząt nawet w miastach.
No i widzimy bardzo często takie watahy składające się z kilku takich rosłych dzików, które no, szukają pożywienia, podchodzą, nieraz dają się głaskać, ale jest to złudne wrażenie, ponieważ nadal mamy do czynienia z dzikim zwierzęciem. Jak powinniśmy się zachować?
Tu apelujemy zawsze o rozsądek, że z tyłu głowy musimy mieć, że to jest dzikie zwierzę, mimo tego, że nie wykazuje obaw i wygląda na sympatyczne, nadal ma instynkt, który nakazuje mu w sytuacji stresowej dla niego albo uciec, albo zaatakować. I te wypadki i ataki zdarzają się. Tu trzeba być ostrożnym i jednak zachować odpowiedni dystans. Jak takiego zwierzaka się widzi, to lepiej się odsunąć, a nie prowokować kontaktu z nim, nie dokarmiać, nie głaskać. Bo któryś z takich przypadków potencjalnie sympatycznych spotkań może się skończyć niestety źle.
Wiemy, że macie ręce pełne roboty związane właśnie, a propos dzików, z selektywnym odstrzałem tej zwierzyny w związku z zagrożeniem chorobą ASF. Wiemy, że ona zatacza coraz większe kręgi. Jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o nasze województwo, o nasz powiat?
Sytuacja związana z wirusem afrykańskiego pomoru świń zmienia się dynamicznie. Po tej srogiej zimie, którą mieliśmy w tym roku, przeszukujemy tereny, żeby zobaczyć, jak dużo dzików padłych, tego truchła znajduje się w lesie, bo naszym zadaniem jest jak najszybsze wyeliminowanie potencjalnego rezerwuaru wirusa, żeby nie rozszerzał się na kolejne zdrowe osobniki w populacji. To jest nasze główne zadanie, ale tak jak tu wspomina pan redaktor, redukcja populacji dzika jest jednym z elementów próby zwalczenia tego wirusa, tak żeby jego rozprzestrzenianie się na tereny, gdzie jeszcze nie występuje, nie nastąpiło w ogóle, albo maksymalnie zostało spowolnione, żebyśmy wszyscy mogli się przygotować do tego zdarzenia.
No właśnie, wiemy jak zachować się w sytuacji, kiedy przetniemy albo nasze drogi się skrzyżują właśnie z takim dzikim zwierzęciem, mam tu na myśli dzika, a jak w ogóle jest z jego populacją, bo wiemy, że no, widząc to, co się dzieje, czy to w okolicach Trójmiasta, a także w okolicach Słupska, były czynione różnego rodzaju działania w sensie odławiania tych dzików, to zajmowało dużo czasu. W tej chwili z tą populacją rzeczywiście jest duży problem, macie dużo takich wniosków albo próśb o to, abyście pojawili się na miejscu i zrobili z tym porządek.
Co do zasady, zwierzęta, które występują w miasta, za nie odpowiedzialności nie ponosi PZL tak naprawdę. To są zadania miast, gmin, żeby zachować tutaj porządek i bezpieczeństwo mieszkańców. My oczywiście wspieramy każdą inicjatywę i rozwiewamy wszelkie wątpliwości, te, które są w naszych kompetencjach. I chociażby jeżeli starosta do nas się zwróci z zapytaniem czy z pomysłem na relokację jakiegoś gatunku, to podpisujemy w tej sprawie porozumienia i wskazujemy, jak najlepiej naszym zdaniem trzeba się zachować z danym zwierzęciem. Inaczej postępuje się z jeleniami i sarnami, a inaczej z dzikami. No ze względu na ASF takie odłowione dziki nie mogą zostać relokowane w inne miejsce w terenie, tylko muszą zostać uśmiercone, bo ta populacja i jej rozrzedzanie to jest zadanie dla nas wszystkich tak naprawdę.
Najbardziej cierpią na tym rolnicy.
Rolnicy cierpią ze względu na to, że zwierzyna, jeżeli jest przegęszczona, albo nawet jak nie jest przegęszczona, to naturalnym i instynktownie kieruje się w miejscach, gdzie jest karma. No, a karma jest na polach rolników, także te szkody są wyrządzane i one zawsze będą. My tutaj myśliwi jesteśmy takim buforem, żeby wypracować jakiś konsensus między tą ilością zwierząt, która powinna być docelowo, jaką akceptują rolnicy, jaką akceptuje społeczeństwo. No a elementem zmniejszenia ilości populacji zwierząt, które wyrządzają te szkody, jest ich redukcja poprzez odstrzał. Tak, to są nasze zadania, ale też zabezpieczamy i pomagamy rolnikom w zabezpieczaniu ich upraw ze względu na to, że te szkody i rekompensata za ich powstanie...
No bo właśnie te rekompensaty to z czyjej kieszeni?
Z kół łowieckich. Właśnie tu jest...
I mało osób o tym wie.
Tak. Cały ciężar odpowiedzialności za szkody wyrządzane przez zwierzynę, która jest własnością Skarbu Państwa, przyjmują zgodnie z prawem na siebie myśliwy i koła łowieckie. Także to z wypracowanych przez myśliwych pieniędzy, czy też z ich składek, pokrywane są te szkody łowieckie, żeby zrekompensować rolnikowi utracony plon. W Słupskim Okręgu są koła, które taki szkód wypłacają w sezonie nawet do 600 tysięcy złotych.
To dużo.
Ogromna kwota do zarobienia, wypracowania i do wyłożenia często z naszych prywatnych pieniędzy po to, żeby to łowiectwo mogło jakoś funkcjonować w zgodzie z rolnikami i no ten czynna ochrona przyrody, którą wykonujemy, to często jest położona na nasze barki w tym aspekcie.
To panie łowcze, ja chciałbym zapytać o taką kwestię, bo rozmawialiśmy o dzikach, o tych zagrożeniach z nimi związanych, czy to coraz częstsze pojawianie się w dużych aglomeracjach miejskich, czy ASF, czy straty, jeżeli chodzi o rolników. Pojawił się także wilk. Coraz częściej dochodzi do różnego rodzaju sytuacji, może nie tyle niebezpiecznych dla człowieka tak stricte, ale niepokojących, mówiąc co najmniej. Dziś słyszeliśmy o kolejnym ataku wilka, zagryziona zwierzyna. Co może nam pan powiedzieć, jeżeli chodzi właśnie o sytuacje związane z tym drapieżnikiem?
Populacja wilka ewidentnie eksplodowała i ten gatunek się odnalazł w nowych realiach. Nie ma naturalnego wroga i widać, że ta tendencja wzrostu z roku na rok przybiera. Tu nie ulega wątpliwości, że wilk jest teraz stałym elementem ekosystemu przyrody. Trzeba się z tego cieszyć, tylko że trzeba sobie zadać wreszcie pytanie, jak dużo my tego wilka mamy tak naprawdę, bo inne kraje w Europie gospodarują tą populacją tak, żeby ta akceptacja społeczna dla tego gatunku nadal występowała. Bo jak przejdziemy pewien etap braku akceptacji tego gatunku, chociażby przez coraz częstsze ataki, albo ich skala będzie no taka, że rolnicy już nie będzie opłacalna chociażby hodowla owiec, krów czy koni, jakiegokolwiek inwentarza, no to ta akceptacja społeczna dla tego gatunku niewątpliwie spadnie. No i wtedy możemy wylać dziecko z kąpielą. Tu trzeba zachować jakiś zdrowy rozsądek i wierzę w to, że w Polsce ta dyskusja na temat wilków, która trwa, przyniesie jakiś sensowny konsensus, tak żebyśmy później czegoś nie żałowali.
Kto najbardziej w obecnej chwili jest stratny, jeżeli chodzi o cały czas wzrastającą populację wilka, bo mamy na to jasne dowody chociażby w naszych pomorskich lasach?
Rolnicy, którzy posiadają jakiś inwentarz, no niewątpliwie czują niepokój w związku z tym, że ta populacja wilka rozrasta się i często te osobniki, widząc łatwą zdobycz, atakują chociażby owce. I tu jest problem, można to tak nazwać, że to jest problem takiego rolnika, który robi wszystko, żeby zabezpieczyć swoją uprawę. Czasami te zabezpieczenia okazują się nieskuteczne ze względu na wyjątkową inteligencję tego gatunku. Jak on ma łatwy bufet i dostępny, to często będzie tam zaglądał, bo wie, że nie trzeba się mocno napracować, a będzie syty. Także trzeba apelować do rolników, żeby zabezpieczali swój inwentarz. Regionalne dyrekcje ochrony środowiska oferują swoją pomoc, chociażby w postaci zaopatrywania w pastuchy. No trzeba wierzyć, że to przyniesie jakiś efekt, ale też musimy już powoli się uczyć do tego, że wilk jest stałym elementem naszej przyrody i ta koegzystencja człowiek-wilk występuje i musimy się do tego przyzwyczaić i nauczyć funkcjonować z tym gatunkiem.
I właśnie w nawiązaniu do tego, co pan powiedział, chciałbym zapytać o to, czy z pana danych, z pana wieloletniego doświadczenia wynika, że ta populacja już na tyle wzrosła, że zachwiała tymi wartościami ekosystemu, jeżeli chodzi o nasze pomorskie lasy?
Problem odpowiedzi na to pytanie jest tym, że tak naprawdę nikt nie wie, ile wilków jest w Polsce. Są różne źródła. Główny Urząd Statystyczny podaje jedne dane, ale tak zdrowy rozsądek i zwykłe statystyczne, matematyczne wyliczenia nie pozwalają wierzyć w te dane, że jest wilków w Polsce 3,5 czy 4 tysiące. Niektóre źródła podają, że wilków jest 11 tysięcy, a kolejne takie już dalej idące mówią, że nawet jest ich 15. Problemem jest to, że nikt w Polsce nie wie tak naprawdę, ile jest wilków, a te dane, które są niewiarygodne jednak mimo wszystko. I żeby zastanawiać się, co dalej robić z tą populacją, no te dane, w które dałoby się uwierzyć, powinny powstać.
No bo musimy zaznaczyć, że wilk to piękne, majestatyczne zwierzę i nikt nie chce tego, aby polować na wilki. Problem jest wtedy, kiedy rzeczywiście są wymierne straty, czy to u rolników, no ale także zagrożenie, które coraz częściej się pojawia, kiedy te wilki podchodzą pod domostwa, szukając łatwego pożywienia. No i właśnie, czy nie mamy doniesień o tym, żeby wilk zaatakował człowieka, ale w przypadku, kiedy byłoby dziecko, załóżmy, możemy wykluczyć taki scenariusz?
Nie możemy. Nie możemy wykluczyć takiego scenariusza, że dojdzie do ataku wilka na człowieka, ale też nie ma co wprowadzać tutaj paniki ze względu na to, że nie ma jasnych danych, że w Polsce, bo na świecie to się zdarza oczywiście, tylko dobrze by było myśleć przed takim zdarzeniem, niż być mądrym po takim zdarzeniu.
Prewencja, uwaga i mieć tą świadomość, że wilki są wokół nas i z nami współżyją. Na co zwrócić uwagę w sytuacji, kiedy przetną się te nasze drogi?
Co do zasady, wilk, jeżeli zauważy człowieka, ucieka. Ale są wyjątki od tej reguły, bo niektóre osobniki stają się zaciekawione postacią człowieka, nie wiedzą, czy stwarza zagrożenie, czy nie, mogą nas obserwować. Zdarzają się osobniki agresywne, czasami się zdarzają nawet hybrydy wilka z psem i no, ten instynkt nie do końca jest nam znany, także zawsze trzeba mieć z tyłu głowy, że to jest drapieżnik i potencjalne zagrożenie występuje, więc... Najlepiej oddalić się, obserwując cały czas tego wilka, udać się w bezpieczne miejsce, nie atakować go, no, zachowywać się co do zasady trochę głośniej w lesie niż standardowo, żeby ten wilk najpierw nas usłyszał i miał szansę na oddalenie się z tego miejsca, niż żebyśmy go zaskoczyli i dali mu powód do pomyślunku, co ma dalej z nami zrobić.
Reasumując, wilk to piękne, majestatyczne zwierzę. Nie namawiamy do tego, żeby odwoływać różnego rodzaju ścisłe ochrony, jeżeli chodzi o te przepisy prawa. Wiemy, że wilk jest pod ścisłą ochroną, no i niech tak zostanie, ale trzeba myśleć przed szkodą, a nie po szkodzie, więc zabezpieczajmy swoje gospodarstwa. No i mieszkańcy, którzy zamieszkują w pobliżu lasu, no muszą mieć to przede wszystkim na względzie. Dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był okręgowy łowczy Michał Pobiedziński ze Słupska. Serdeczne dzięki.
Dziękuję serdecznie, Daszbur.